Radiowa debata, rozmawiamy o szansach, jakie stwarza Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i sytuacji na wsi powiatu bielskiego. Dzisiaj radiowe dożynki powiatu bielskiego, a w studiu Katolickiego Radia Podlasie w Białej Podlaskiej pani Anna Sęk, dyrektor zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej. Dzień dobry, jeszcze raz.
Dzień dobry.
Pani Agnieszka Sęczyk, kierująca zespołem doradztwa rolniczego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Grabanowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I jeszcze raz witam pana Mariusza Filipiuka, przewodniczącego Rady Powiatu Bielskiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry państwu.
Rozmawiamy w Białej Podlaskiej. Przyjeżdżaliśmy przed południem do tego miasta. Było piękne, grzejące, świecące, palące słońce, teraz mamy chmury, no i wszyscy się spodziewają, że z tych chmur spadnie deszcz, susza i w powiecie bialskim również. Państwo w powiecie monitorują straty, zbierają informacje od gmin. Jak wygląda w tej chwili sytuacja?
No, sytuacja w powiecie, jeżeli chodzi o suszę, nie wygląda najciekawiej, bo jak wszyscy mieliśmy okazję zauważyć, na pewno zbiory w tym roku są sporo mniejsze. Na przykładzie naszej janowskiej stadniny, powiem państwu, praktycznie wszystkie łąki są wyschnięte. Nie ma gdzie wypasać koni na chwilę
obecną. Pan jest również
dyrektorem administracyjnym
stadniny, tak, koni w Janowie Podlaskim.
Dokładnie. Także no, sytuacja nie wygląda najlepiej i tutaj myślę, że rolnicy mają spore nadzieje, jeżeli chodzi o rekompensaty, które zapowiedziało wypłacać Ministerstwo Rolnictwa.
No te rekompensaty niestety nie pokryją większości strat, a może nawet tylko kropelkę pokryją, prawda? To nie będą jakieś znaczące pieniądze.
Oczywiście, że tak. Musielibyśmy być bardzo bogatym krajem, aby wszystkim rolnikom dotkniętym tegoroczną suszą w jakiś sposób dać zadośćuczynienie. No, na to aż chyba nie możemy liczyć. Niemniej jednak z tego, co wiemy, po wyszacowaniu tych szkód przez gminne komisje, a prace trwają intensywnie w każdej gminie, w każdej z komisji bierze udział pracownik ośrodka doradztwa rolniczego, również przedstawiciele izby rolniczej. Straty, można powiedzieć, są ogromne. Na szczęście przy okazji dożynek udało się uzyskać w miarę dobre, aczkolwiek niższe o 20-30% plony zbóż. Natomiast największe straty ponieśli rolnicy uprawiający kukurydzę, ziemniaki, które często przeznaczone są do przetwórstwa i są rolnicy związani umowami kontraktacyjnymi na dostawę tych ziemniaków. Duże straty mamy w sadach. Nie wiemy jeszcze, jak te sady, jeżeli nie spadnie ten upragniony deszcz, jak te sady i plantacje wieloletnie, oprócz obniżki plonu, zachowają się, jak będzie wyglądała ich kondycja. O tym dopiero pewnie się przekonamy może za kilka tygodni i będzie wiadomo. Także podsumowując, na pewno ta pomoc trafi do naszych rolników, kwestia wyszacowania strat. Z ogromną obawą patrzę na tych rolników, którzy prowadzą oprócz produkcji roślinnej i poniesionych strat w uprawach, mają jeszcze do wyżywienia stada zwierząt, głównie bydła, brakuje pasz objętościowych. Kukurydza nam wyschła, drugiego pokosu i trzeciego siana nie było, tu będzie ogromny problem. Mam nadzieję, że wizyta, spotkanie naszego ministra z przedstawicielami resortów z całej Unii Europejskiej przyniesie jakieś skutki w postaci pomocy właśnie tym rolnikom do utrzymywanych sztuk bydła, tak aby mieli możliwość zapewnienia paszy dla zwierząt, aby nie doszło do tego, że będą musieli te stada w jakimś stopniu ograniczać.
No właśnie, do tego spotkania ma dojść już 7 września na Radzie Ministrów Rolnictwa Unii Europejskiej. Pani dyrektor, a czy w szkole uczniowie mówią o swoich gospodarstwach, co produkują i jak produkują i jaka jest sytuacja teraz właśnie?
W tej chwili jeszcze nie przeprowadziliśmy takich rozmów, bo przed wakacjami, kiedy się rozstawaliśmy, jeszcze sytuacja nie zapowiadała się tak groźnie. pierwszy dzień w szkole, dzisiejsze będą na pewno rozmowy i będziemy z młodzieżą rozmawiać na ten temat. Do tej pory nie było jeszcze takiej okazji, żeby na te tematy rozmawiać.
Zapewne wielu z tych rolników, którzy ponieśli straty chociażby w kukurydzy, zastanawia się, co dalej robić. Rezygnować czy nie rezygnować? Co by Państwo im radzili? Czy rezygnować? A jeśli rezygnować, to może jakieś dodatkowe źródło dochodu, inne źródło dochodu. Co w takiej sytuacji? No, ta rekompensata w wysokości 400 zł do hektara, jeśli się ubezpieczyło, a jeśli nie, to 200 zł, to jest kropla w morzu potrzeb.
No, dokładnie, ma pan rację. Te środki na pewno w 100% nie pokryją tych strat, które ponieśli rolnicy. No tutaj z dużą nadzieją oczekujemy, co się stanie po spotkaniu pana ministra Sawickiego w Brukseli. No i moim zdaniem powinny się znaleźć środki na to, żeby jednak dopłacić rolnikom do tych zwierząt, bo nie wyobrażam sobie, bo łatwo jest powiedzieć, że zrezygnować, no ale co dalej? Stado można zlikwidować bardzo szybko, ale za 2-3-4 lata okaże się, że będzie brakować nam mleka. Także tutaj raczej chyba najłatwiejszym rozwiązaniem byłoby, aby jednak no przekonać polityków w Brukseli, żeby te pieniądze znalazły się dla polskich rolników.
Nowy program rozwoju obszarów wiejskich to szansa, ale jednocześnie ograniczenia, bo on jest ukierunkowany już bardziej niż na konkretne działania, niż ten poprzedni. Tam można było no troszeczkę szerzej i swobodniej gospodarować funduszami, brać te fundusze, a tutaj już nie, chociażby młody rolnik teraz. 2 tygodnie, dzisiaj miał się kończyć nabór został przedłużony i w powiecie bialskim 26 rolników dopiero złożyło wnioski.
I bardzo dobrze, ja się bardzo cieszę i przy każdej okazji postulowałam, nie wiem czy mój głos dotarł do ministra, ale liczy się fakt, że ten termin został wydłużony jeszcze o kolejne 2 tygodnie. Powiem tak, nowy program rozwoju obszarów wiejskich to bardzo szeroka paleta możliwości uzyskania pomocy, bo to jest 15 działań, 35 różnych poddziałań i jeszcze do tego po kilka typów operacji w każdym z tych poddziałań. Także możliwości są szerokie, środki też, bo mamy na nowy program przeznaczone 13,5 miliarda euro. To są duże kwoty, ale tak jak ja obserwuję od początku przystąpienia do Unii Europejskiej, każdy nowy program niesie za sobą nowe kryteria. I te pieniądze są coraz trudniejsze do pozyskania. Jest coraz więcej warunków i kryteriów postawionych. Przy młodym rolniku, akurat w tym roku, w tym naborze z nowego programu, rzeczywiście te kryteria zostały ustanowione w moim odczuciu niestety zbyt wysoko. Są dwa generalnie wąskie gardła, jak ja to nazywam. Pierwsze to jest to kryterium wielkości ekonomicznej na poziomie 13 tysięcy euro. To dużo. I drugie kryterium punktowe, gdzie minimalna ilość punktów, żeby wniosek mógł być rozpatrywany, wynosi 15. To też się okazuje, że nie jest mało. Złagodzone zostały warunki, jeśli chodzi o powierzchnię gospodarstwa, bo w porównaniu z ostatnim naborem ze starego PROW-u wymagana wielkość powierzchni gospodarstwa to była co najmniej średnia krajowa. Teraz młody rolnik może się zatrzymać na średniej wojewódzkiej, czyli na powierzchni 7,54 hektara, ale niestety jeżeli na tej powierzchni są tylko uprawy, typowe uprawy rolnicze, to on nie zdoła uzyskać wymaganej wielkości ekonomicznej. Tutaj przyznaję, ale mam nadzieję, że te kryteria, które są możliwe do złagodzenia, to one będą. Już jest zapowiedziana nowelizacja rozporządzenia regulująca szczegółowe kwestie przyznawania tej pomocy, gdzie ma być dana możliwość również tym rolnikom występowania o pomoc, którzy już w tym roku złożyli wnioski o dopłaty. Bo to
właśnie, bo to według, też był problem.
To był ten
skoro
problem.
Skoro złożył wniosek o dopłaty, to już był uznawany za prowadzącego gospodarstwo, zarządzającego.
Za kierującego, tak. To, tak. I tam jedyne odstępstwo w rozporządzeniu to było na wypadek złożenia tych wniosków o dopłaty, jeżeli gospodarstwo nabyło się w drodze dziedziczenia, a wykluczone były wszystkie inne przypadki. Więc mam nadzieję, że to nowelizacja tego rozporządzenia wejdzie w życie i niektórym rolnikom umożliwi jeszcze ubieganie się o przyznanie tej pomocy. Ale z drugiej strony może to jest też zaostrzenie tych kryteriów w pewnym stopniu cieszy tych rolników takich zadeklarowanych, którzy wiedzą, że rzeczywiście chcą być rolnikami, chcą rozwijać te gospodarstwa, a nie będzie to tylko przygoda w pozyskaniu 100 tysięcy na 5 lat, a później to się zobaczy. Wzrastają ich szanse. Jeżeli te pieniądze nie będą wykorzystane w tym naborze, będą nabory kolejne i wierzę w to, że ministerstwo dostosuje te przepisy, które umożliwią jak najszerszej grupie młodych rolników dostęp do tego działania. Przy okazji chciałam wspomnieć o młodych rolnikach, którzy ubiegali się o przyznanie pomocy w ostatnim naborze na przełomie maja i czerwca roku ubiegłego. I bardzo dobra wiadomość z dnia wczorajszego. Ministerstwo Rolnictwa wydłużyło listę młodych rolników uprawnionych do uzyskania premii o kolejne 2000. Więc będą mogli otrzymać te pieniądze pod warunkiem, że do końca września złożą wnioski o płatność, gdyż pieniądze ze starego programu muszą być wypłacone do końca grudnia tego roku, a żeby tak się stało, do końca września muszą wpłynąć wszystkie wnioski o płatność. I z tego miejsca apeluję do tych młodych rolników, aby kontaktowali się ze swoimi doradcami, przypomnieli, jakie warunki muszą dopełnić na tym etapie i szybciutko załatwiali sprawy związane z przekazywaniem, przejmowaniem gospodarstw, ubezpieczaniem się w KRUS-ie i złożeniem wniosku o płatność.
Chodziło oczywiście o 2000 osób, nie 2000 zł.
2000 osób jak najbardziej.
A nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej dla samorządów, dla powiatu i dla gmin, to co oznacza? To przede wszystkim te 3 miliony na drogi są łakomym kąskiem.
To jest chyba najciekawszy kąsek, który interesuje samorządowców, bo tak jak pan wspomniał, praktycznie każda gmina będzie mogła być beneficjentem tych środków i będzie mogła uzyskać tą kwotę 3 milionów złotych na poprawę infrastruktury drogowej.
Powiat bialski już zakończył realizację wszystkich projektów unijnych z poprzedniej perspektywy?
Teoretycznie tak, jeszcze dwa są kończone, ale uważam, że środki praktycznie zostały wykorzystane w 100% to, co było możliwe do wykorzystania.
Drogi przede wszystkim?
Drogi, scalanie gruntów, to jest też bardzo interesujący temat i bardzo dobrze, że pojawiły się też środki na to działanie, bo jest jeszcze wiele, wiele takich gruntów, które wymagają uporządkowania.
A to jest trudny proces, scalanie gruntów?
No, proces jest dość skomplikowany, bo wszędzie tam, gdzie ingeruje się w czyjeś własności, no to możemy sobie zdawać sprawę, że zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie miał inne, odrębne zdanie, ale generalnie nie było z tym większych problemów i myślę, że w najbliższym czasie uda się tego typu pracę w kolejnej gminie prowadzić.
A z drugiej strony dziwię się, bo chyba łatwiej jest produkować czy posiadać większy kawałek ziemi, szerszy, dłuższy niż wąski paseczek.
Zgadza się. Teoretycznie jest łatwiej, ale tutaj wie pan, w grę wchodzą jeszcze inne kwestie, bo są to bardzo często grunty przekazywane przez dziadków, rodziców, a to jest tak zwana ojcowizna, no tego nie zamienię i tak dalej, i tak dalej.
Wspólnoty gruntowe, wspólnoty wiejskie, te grunty należące do wsi, ustawa już jest, to również uporządkowane zostanie?
Tak, bardzo dobrze, że w końcu już te przepisy też zostały doprowadzone do końca, bo też te kwestie budziły bardzo wiele wątpliwości.
Pani dyrektor, czy szkoła w Leśnej Podlaskiej, szkoła rolnicza korzystała z programów unijnych, z funduszy unijnych, realizowane były projekty unijne?
przez szereg lat korzystamy z projektów unijnych, szczególnie dla młodzieży, jeżeli chodzi o program Leonardo i program Erasmus, ale my również jako szkoła mamy żywą pracownię, 40 hektarów, prowadzimy produkcję roślinną i każdego roku otrzymujemy dopłaty do prowadzonej działalności rolniczej. W tym roku będziemy starali się skorzystać z działania transfer wiedzy i innowacji i skorzystać z wsparcia na kształcenie zawodowe, po to, żeby jeszcze bardziej przygotować bazę dydaktyczną szkoły do szkolenia przede wszystkim praktycznego młodzieży. Bo jednak, żeby prowadzić kształcenie w zawodach rolniczych, ta baza wymaga ciągłego doskonalenia, ciągłego uzupełniania w nowe maszyny, nowe rozwiązania technologiczne i tutaj szczególnie chcemy z tego skorzystać.
A w tej chwili co Państwo mają? Czym Państwo dysponują?
W tej chwili...
Tym zapleczem.
Mamy sprzęt i maszyny, które pozwalają prawidłowo realizować program kształcenia w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i technik rolnik. Jeżeli w bazie szkoły nie mamy tego wyposażenia, to oczywiście kierujemy młodzież na praktyki zawodowe i staże do przedsiębiorstw i gospodarstw, gdzie mogą zrealizować wszystkie te efekty kształcenia, których nie możemy zrealizować w szkole. Mamy również nawiązaną współpracę ze szkołami rolniczymi na Węgrzech, we Francji, gdzie również nasza młodzież wyjeżdża po to, żeby poznać rolnictwo w innych krajach.
A co Państwo produkowali na tych 40 hektarach?
W tym roku mieliśmy 20 hektarów, gdzie uprawialiśmy pszenżyto, odmiana wiarus i jęczmień jary. Jeżeli chodzi o zbiory, to plony jęczmienia jarego zadowalały nas, 5,6 tony z hektara, natomiast pszenżyto w tym roku plon był o połowę niższy. Kiedy w latach poprzednich osiągaliśmy 70, w tym roku wyszło tam na
to wszystko
połowę.
Uczniowie uprawiali, to wszystko uczniowie nad tym pracowali?
W szkole nie ma gospodarstwa szkolnego, bo wiadomo, że ustawa o finansach publicznych zlikwidowała te gospodarstwa. To jest jako żywa pracownia. I gro prac wykonują uczniowie, ale są takie momenty, gdzie na przykład trzeba wykonać dany zabieg agrotechniczny, a pada deszcz, uczniowie nie mogą pójść na zajęcia praktyczne, więc pracownicy obsługi szkoły wspierają nas w tych działaniach. Także wszystkie prace pielęgnacyjne, uprawowe muszą być wykonywane terminowo i tak sobie to z tym radzimy.
Proszę Państwa, jak Państwo patrzą na te najbliższe lata, jeśli chodzi o rolnictwo powiatu bialskiego, nasze rolnictwo regionu, tego wschodu Polski? Ono się będzie rozwijać, czy będzie się zwijać w związku z dekoniunkturą? Czy rolnicy sobie poradzą mimo wszystko?
Ktoś mądry powiedział, nawet nie wiem kto, że o kondycji rolnictwa świadczy zapotrzebowanie na ziemię. Póki co to zapotrzebowanie jest jak najbardziej duże i cena ziemi ciągle rośnie, więc chyba tak nie jest źle w tym rolnictwie. Zmieni się na pewno na przestrzeni lat struktura agrarna tych gospodarstw. W ramach programu rozwoju obszarów wiejskich jest takie działanie płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa. Sama osobiście jestem bardzo ciekawa, jak to działanie zafunkcjonuje. Ilu rolników, posiadaczy małych gospodarstw zdecyduje się na skorzystanie z tej pomocy w zamian za przekazanie, czyli darowiznę lub sprzedaż gospodarstwa na powiększenie innego. Czy ta zachęta w postaci tych maksymalnie 5-letnich płatności wzmocnionych jeszcze o 20% będzie wystarczająca? To się okaże. Bardzo, tak jak mówiłam, jestem ciekawa tego działania, jak ono będzie funkcjonowało. W kontekście programu rozwoju obszarów wiejskich mogę powiedzieć, że tak, został on w taki sposób ułożony, że daje szansę zarówno gospodarstwom, które chcą się rozwijać, tym dużym, jak i tym mniejszym. W postaci działania restrukturyzacja małych gospodarstw, gdzie zainteresowanie jest chyba największe ze wszystkich działań. Jest,
już pytają rolnicy.
Już pytają, dlatego że całkiem możliwe, że jeszcze jesienią tego roku rozpocznie się nabór do tego działania. I to działanie daje szansę małym gospodarstwom na to, aby poprawili swoją konkurencyjność, aby się utowarowili, poprawili rentowność poprzez właśnie wzrost tej wielkości ekonomicznej. Pomoc ma mieć postać premii w wysokości 60 tysięcy złotych. No kolejne działanie, modernizacja gospodarstw. To są te działania, które w ramach których środki będą przeznaczone na poprawę konkurencyjności gospodarstw. Ale z drugiej strony program rozwoju obszarów wiejskich zawiera też te elementy, które mają służyć odejściu od tego rolnictwa i poszukiwaniu możliwości swojego utrzymywania i zarabiania poza rolnictwem, chociażby poprzez premię na działalność pozarolniczą. Myślę, że ta sytuacja będzie się klarowała w ten sposób, że na coś trzeba będzie się zdecydować. Albo decyduje się na rozwój gospodarstwa, dofinansowuje je i doinwestowuje, albo rezygnuje, tak. Chociaż ciągle jeszcze niewielkie gospodarstwa, 2-3 hektarowe, które są, no one służą głównie po to, żeby pozostać w KRUS-ie,
płatnikiem
płacić,
KRUS-ów.
Tak, tak. I to jest ten też hamulec taki, który, no ale trudno się też dziwić, skoro ktoś ma taką możliwość, to jak najbardziej będzie patrzył z punktu widzenia swojego interesu.
Przyszłość regionu, przyszłość rolnictwa, przyszłość mieszkańców powiatu bielskiego, pan Mariusz Filipiuk.
Tak jak wspominałem na samym początku naszej rozmowy, nasz powiat jest bardzo atrakcyjnym powiatem, jeżeli chodzi o rolnictwo. I tutaj nie obawiałbym się tego, że od tego rolnictwa na terenie powiatu będzie się odchodzić. Wierzę w mądrość naszych rolników, wierzę w to, że te środki, które zostały dla nich przeznaczone, zostaną maksymalnie wykorzystane. Tutaj dzięki też ośrodkowi doradztwa rolniczego, który będzie wspierał naszych rolników, udzielał im wszelkich porad, aby z tych środków mogli korzystać. Tak jak pani Agnieszka powiedziała wcześniej, obecna koniunktura i zapotrzebowanie na ziemię na terenie powiatu jest ogromne. Dzisiaj, proszę państwa, jest naprawdę bardzo duży problem. Jeżeli rolnik, który prowadzi już duże gospodarstwo rolne, chciałby powiększyć sobie to gospodarstwo, to jest problem. Po prostu nie ma gdzie tej ziemi kupić, a jeżeli już jest, no to ceny są kosmiczne.
Pani dyrektor, Szkoła Rolnicza, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, przyszłość. Uczniowie na razie są, niż demograficzny mamy, ale uczniowie są.
Dzięki współpracy z różnymi partnerami społecznymi, szkoła stara się ciągle doskonalić swoją pracę i jak najbardziej przygotowywać i prowadzić to kształcenie zgodnie z oczekiwaniem rynku pracy. I właśnie od 3 lat zaczęliśmy kształcić w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Wcześniej tego zawodu w naszej szkole nie było. Okazuje się, że są takie potrzeby, że młodzież chętniej przychodzi do techników w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa niż sam technik rolnik. Dlatego też wsłuchując się w potrzeby naszego regionu, wsłuchując się w potrzeby ludności, partnerów społecznych, i pracodawców również, staram się zrealizować te wszystkie zadania i wyposażyć naszą młodzież w tę niezbędną wiedzę, ale jednocześnie, szerzej wychodząc, tak jak mówiłam, przygotować ich do pełnienia różnych ról życiowych. I szczególnie tutaj chcemy rozwijać kompetencje obywatelskie, społeczne naszej młodzieży, żeby umieli sobie radzić później i żyć w tym otwartym społeczeństwie.
Żeby umieli się dogadać z sąsiadami, tak. I utworzyć grupę, tak, producencką, tak. Na przykład. Dziękuję państwu bardzo. Pani Anna Sęk, dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pani Agnieszka Sęczyk, kierująca Zespołem Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Grabanowie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
I pan Mariusz Filipiuk, przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie i gorąco pozdrawiam wszystkich mieszkańców naszego powiatu.
Dziękuję bardzo. Andrzej Ilczuk.